Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Paweł Milczarek. Jestem dzisiaj z Michałem Bardzikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Kontynuujemy nasze rozmowy o ludziach niepodległości, tych, którzy byli świadkami odzyskiwania przez Polskę niepodległości w roku 1918, zwykle także uczestnikami jakoś tej akcji niepodległościowej, a potem także mieli okazję pracować dla kraju w czasie tej właśnie niepodległości, która została odzyskana. Chyba nam się nie zdarzyło do tej pory rozmawiać jeszcze o takim jakimś długowiecznym i szczęśliwym, któremu udałoby się przejść przez dwie wojny światowe i potem zmierzyć się z innymi nowymi wyzwaniami. Tym razem mówimy...
No założyciel Gazoliny, o ile ja dobrze pamiętam,
tak,
co umarł we Lwowie
już
po zakończeniu wojny, ale krótko po zakończeniu wojny.
Tak, podobnie z Eugeniuszem Romerem, ale cały czas mówimy o tych osobach, które jakby ostatnim takim westchnieniem, tak, przeszły przez tę wojnę, ale już nie były w stanie wiele zwojować. Dzisiaj mówimy o Stanisławie Sedlaczku. Tak jak jest zwyczajem naszych rozmów, wybieramy osoby, które zwykle poza ich środowiskami, ich własnej pracy, to trzeba przedstawiać, bo to nie są postacie po prostu z pierwszych stron. Stanisław Sedlaczek to jest jeden z organizatorów polskiego harcerstwa. Można powiedzieć, że od samego początku, a więc tam gdzieś od pierwszych lat nastych wieku XX, jego życie jest z harcerstwem związane. No i przez co najmniej do końca lat XX należy do tego rzeczywiście pierwszego szeregu organizatorów, twórców programu harcerskiego, więc niewątpliwie należy do tych osób, które moglibyśmy nazwać ojcami, założycielami
harcerstwa. Nawet chyba można mniej więcej tę datę wyznaczyć, w którym momencie został zmuszony do tego, żeby harcerstwem przestać się bezpośrednio zajmować. Będziemy o tym mówić. To gdzieś chyba 31
rok był tym momentem przełomowym. Tak. Przypomnijmy najprostsze daty. Urodzony w 1892 roku w Kołomyi koło Stanisławowa. Ten początek życia człowieka, którego rodzina mogła nie być polska, bo jego ojciec w jakimś sensie polskość wybrał. Oni byli, mieszkali na Morawach, potem tak naprawdę trzeba było dokonać pewnego kulturowego wyboru. On jakby uczynił polski początek tej rodziny i Stanisław Sedlaczek jest już z wychowania, z formacji Polakiem. Potem jego te wczesne, te młodzieńcze lata...
Ale popatrz, znowu wejdę ci w słowo, że to już kolejny jest bohater, w którym ten motyw wyboru, polskości jako wyboru, tak się pojawia. To szczególnie było wyraźne w monarchii habsburskiej, w monarchii austro-węgierskiej, w tym takim tyglu narodów, prawda, i tak dalej. I gdzie okazuje się, że jednak narodowość peryferyjna, tak, w stosunku do nawet Czechów, tak, już nie mówiąc o Niemcach austriackich czy o Węgrach, okazuje się jednak kulturowo na tyle atrakcyjna, że ludzie, którzy tutaj do Galicji z różnych stron tego imperium przybywają, dokonują wyboru polskości jako swojej tożsamości, właśnie wyboru.
Stanisław Sedlaczek w swoim życiorysie w tej pierwszej części jest też bardzo podobny do naszych dotychczasowych bohaterów. Zarówno w przypadku Eugeniusza Romera, jak w przypadku Mariana Wieleżyńskiego, założyciela Gazoliny, także i w przypadku Stanisława Sedlaczka mamy szlak studiów w Lwowie, spotkanie z życiem akademickim tam i tam również zadźgnięcie jakby pierwszego kontaktu z różnymi instytucjami polskimi, życia polskiego, takimi jakby powiedzieć polskiej samorządności, nie w sensie ścisłym, ale pewnego ruchu, tak, społecznego, który wtedy zastępował też po części różne instytucje polskiego państwa wcześniej istniejącego, prawda? Otóż to jest ruch akademicki, który w przypadku, nie tylko akademicki, w przypadku Sedlaczka to jest nie tylko bratnia pomoc, czyli po prostu samorząd studencki, taki moment samopomocy, tak, studenckiej, ale także dwie bardzo ważne instytucje. Związek Młodzieży Polskiej Z, to już właściwie trudno wskazać polskiego jakiegoś aktywistę czy działacza, który by nie przeszedł w tamtym czasie przez Z, czyli to jest taki rodzaj śluzy, tak, formującej wtedy elitę. Rzeczywiście instytucja, która wypuściła ludzi, poszli potem w bardzo różnych kierunkach, jeśli chodzi o orientacje polityczne, wybory konkretne, potem czy z Piłsudskim, czy z Dmowskim, ale ich formacja...
Czy w kierunku ruchu socjalistycznego.
Czy w kierunku ruchu socjalistycznego, oczywiście.
Ale niewątpliwie jest to instytucja związana z Ligą Narodową, z Ruchem Narodowym. Związek Młodzieży Akademickiej, tak, rozwiniemy ten...
Związek Młodzieży Polskiej Z, który ma swoje zarówno gimnazjalne, jak akademickie odnogi. Do tego dochodzi druga instytucja, o której do tej pory nie mieliśmy okazji osobno mówić, mianowicie, no bardzo ważna akurat w tym przypadku dla dalszych dziejów, mianowicie Sokół, tak? Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które w różnym stopniu mogło działać w trzech zaborach. W zaborze rosyjskim akurat to była działalność półjawna, w zaborze pruskim i austriackim była to organizacja legalna. W związku z tym we Lwowie mogła prowadzić zwykłą działalność. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to była instytucja dosłownie gimnastyczna. Tak? Moda owego czasu, nie tylko moda, ale przekonanie, że życie człowieka coraz bardziej związanego z miejskim stylem, z innym zajęciami niż wiejskie, no wymaga jakby takiej aktywizacji cielesnej, żeby nie popaść w fizyczne jakieś zapuszczenie, tak? I w związku z tym modne, ale też i jakieś promowane są związki, które właściwie istotą jest odbywanie ćwiczeń, tak? Tutaj w przypadku polskim natychmiast ten Sokół również uzyskał charakter takiej parawojskowej, patriotycznej organizacji.
Znaczy, bo powiedzmy, że ten ruch, jakby to powiedzieć, jest ogólnoświatowy.
Tak,
my wielokrotnie w tych rozmowach o ludziach niepodległości zwracaliśmy uwagę, że oni odkrywali pewne zjawiska, tak, które dla nas są oczywistością. Takim odkryciem była właśnie aktywność fizyczna rozumiana jako rekreacja, jako pomoc w zdrowiu, a nie po prostu jako część pracy codziennej. Zjawisko, które nam się wydaje czymś oczywistym, starym jak świata, które właśnie jest mniej więcej stuletnie, prawda, nie starsze. I ono obejmuje, jakby to powiedzieć, cały świat i jest wykorzystywane. Oczywiście, ty wspomniałeś o tym w wymiarze patriotycznym w wypadku polskim, ale nie wiem, no na przykład w Cesarstwie Niemieckim promowanie w szkołach wychowania fizycznego, prawda? To była część wychowania
oczywiście
patriotycznego.
W tym sensie było to rzeczywiście jakby użycie pewnego, no powiedzmy sobie, bo dzisiaj to może brzmieć Sokół, tak trochę, może ktoś gdzieś widział jakieś parady sokole, może ktoś widział zdjęcia, to wygląda trochę tak jak jednak jakaś starożytność. No wtedy, trzeba powiedzieć, to była taka nowoczesność. To tak jakbyśmy rozmawiali o tym, że w jakimś nurcie tej miejskiej gimnastyki, takiego fitnessu, czy jakiejś tej, nagle pojawia się taki nurt, że to ma służyć Polsce, że jest, no, coś takiego jest zresztą, tak? I istnieje, jest jakoś zawsze od dziesięcioleci obecne.
Bo to nie tylko byli ludzie niepodległości, tak? Ale to byli też ludzie nowoczesności. Tak. W tym sensie, no to był ten wiek, ten moment, w którym ta nowoczesność bardzo była hasłem takim bardzo, bardzo zmieniania wszystkiego, tak? Wszystkich aspektów, aspektów życia i cechą charakterystyczną wszystkich naszych bohaterów, tak mi się wydaje, jest to, że oni musieli się zmierzyć z jednej strony z nowoczesnością jako szansą dla Polski, tak? A z drugiej strony no, pogodzeniem polskich tradycji państwowych, kulturowych właśnie z tą nowoczesnością. Jak stworzyć nowoczesną, ale Polskę, tak? I to Dmowski na przykład, centralna oś jego rozważań.
Był tutaj jakiś paradoks, bo z jednej strony także w postępowaniu na przykład samego Stanisława Sedlaczka w jego wyborach życiowych widzimy trochę taki odwrót od tego romantycznego poszukiwania klucza do spraw w literaturze. No on studiuje na Wydziale Maszyn Rolniczych i cały czas jest to nie ktoś, kto gdzieś wyrośnie nam jakiegoś technokratę i wyłącznie również technologa, tak? Ale cały czas jest bardzo czynny w sprawach polskich. Otóż Sokół wniesie, czy jest dzisiaj takim środowiskiem, w którym tak naprawdę wewnątrz, którego znajdzie się miejsce dla pierwszych myśli, żeby się zainteresować tym, co gdzieś tam daleko w Anglii Baden-Powell ogłosił jako metodę skautową. Skaut, zwiadowca, tak? To bardzo mocno związane początkowo z pewną rzeczywistością imperialnych walk, tak, angielskich, ta próba wytworzenia pewnej elity obywateli, którzy się sprawdzają także w służbie królestwa w sytuacji konfliktu, wojny i tak dalej. Choć oczywiście pamiętajmy, że mimo wszystko, mimo tej wojennej historii, Baden-Powellowi nie zależało na wytworzeniu po prostu kolejnego zastępu kadetów, tylko jednak ludzi, którzy będą myśleli o świecie w kategoriach tworzenia pokoju. Tak?
Znaczy, to był system wychowawczy, tak, który miał przygotować przede wszystkim obywateli, tak? A nie żołnierzy.
A nie żołnierzy. I to jako system dostosowany do osobowości, do psychologii dziecka, wtedy jest też czas poszukiwań, prób i błędów, jeszcze może nie takiego naukowego opisywania wszystkiego na wysokim poziomie, diapazonie naukowych syntez, ale dużo jest tego doświadczenia. Dziecko, chłopiec, na początku to dotyczyło chłopców, jest człowiekiem ruchliwym. Trzeba znaleźć system, którym będzie się uczył od innych chłopców, będzie brało na siebie odpowiedzialność i w którym dorośli nie będą nakładali na niego niepotrzebnego gorsetu, no nieustannego stawania przed dorosłym, tak? Czyli
reżimu takiego, tak. A powiedzmy jeszcze, jak już tego dotknąłeś, że to na tym polegała ta rewolucja Baden-Powella, że dotychczas ideał wychowawczy był taki, że dziecko gdzieś do tego 5., 6., 7. roku życia było traktowane trochę jak zwierzątko, tak? Wobec którego w zasadzie nie trzeba specjalnie stawiać wymagań, nawet tam nie bardzo trzeba go myć, prawda? I po czym nagle gdzieś w okolicach właśnie tego 6., 7. roku życia, czyli wtedy, kiedy generalnie z dzieckiem zaczyna być normalny kontakt, takie dziecko było brane albo do roboty, albo w przypadku tych sfer wyższych, tak, mających ambicje wykształcenia dziecka, było wciskane w bardzo silny gorset właśnie obowiązków szkolnych, rozumianych bardzo tak ściśle, tak, gdzie przede wszystkim chodziło o to właśnie, żeby dziecko przestało być ruchliwe, żeby potrafiło siedzieć parę godzin w biurze, przy biurku, przy stole. Jak się patrzy na program dnia, to oczywiście ja to odwołuję się do przykładów najwyższych sfer, tak, nie wiem, czy młodego Franciszka Józefa. Tam jest 7-, 8-, 9-letni chłopiec, który ma 8-9 godzin wyznaczone ściśle od rana do wieczora, tak, to ten gorset musiał powodować to, co gorset powoduje, czyli deformację młodego człowieka, a ta deformacja była jeszcze większa, że wcześniej, przed tym nałożeniem tego gorsetu, nie było wobec dziecka w zasadzie żadnego przygotowania. Tak? No, Baden-Powell tutaj postuluje, żeby bardziej jakby zamiast dziecko łamać, postuluje też okiełznanie w jakimś sensie, ale nie absolutnie wyrugowanie.
Trzeba powiedzieć, że do Polski wiadomość o tym i przejęcie się tym dotarło bardzo szybko, bo jeśli zdamy sobie sprawę, że baden-powellowskie eksperymenty, takie na poziomie pierwszego zastępu, pierwszej grupy, to są gdzieś tam lata 1908, 1910, kolejne próby podejścia i oczywiście bardzo szybko w różnych krajach zaczyna się to jakby powielać, to zwróćmy uwagę, że w Polsce mamy około roku 1910 już bardzo wyraźne zainteresowanie, takie śledzenie tego tematu, a symbolicznie, niesymbolicznie, czy tak jakby umownie, przyjmuje się, że w roku 1911 mamy start polskiego skautingu. Wracamy do naszej rozmowy o Stanisławie Sedlaczku, harcmistrzu, współtwórcy polskiego harcerstwa. W pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o tej atmosferze wspólnej wielu różnym postaciom, o których rozmawiamy. Studia, Politechnika Lwowska, konspiracja w Zecie, legalne działanie w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Dotarliśmy do, jakby to powiedzieć, przeszczepiania tej, jak oni sami mówili, dobrej nowiny baden-powellowskiej skautingu na grunt polski. No, wiadomo, że tą postacią, o której się zawsze tutaj mówi przede wszystkim, jest Andrzej Małkowski i tutaj zawsze jemu przypada ta palma pierwszeństwa. Niemniej Stanisław Sedlaczek jest zaraz za. Tym bardziej, że jego działania na tym gruncie przyniosą dosyć szybko stworzenie największej liczebnie organizacji lokalnej polskiego harcerstwa. Potem się to będzie nazywało harcerstwo na Rusi i w Rosji. I to jest, można powiedzieć, ta organizacja, która wniesie potem do II Rzeczpospolitej 10 tysięcy harcerzy. My myślimy dzisiaj w kategoriach innych, ale organizacja harcerska była od początku planowana jako raczej elitarna. 10 tysięcy przygotowanych harcerzy to był prawdziwy fundament dla Związku Harcerstwa Polskiego. Obiecaliśmy, że powiemy, dlaczego nie mówimy o polskim harcerstwie, po prostu skauting. To na to się złożyło parę czynników. No pierwsze to, że scouting bardziej, no trochę z tym oddechem imperium brytyjskiego, pewnego uniwersalizmu wewnątrz kultury anglosaskiej tak naprawdę. Anglosasi czasami myślą, że cały świat jest anglosaski, więc można sobie wyobrażać, że wtedy buduje się takie braterstwo wewnątrz imperium, tak? Ale Bantolowi chodziło rzeczywiście, tak potem w każdym razie zawsze ewoluowała jego myśl, tworzenie ludzi, którzy znajdą w świecie braci, przyjaciół, braci. Więc nie było to takie nastawione mocno na pewien czynnik narodowy. W Polsce bardzo szybko i od początku zdawano sobie sprawę, że ta organizacja musi dawać, tworzyć po prostu też dobrych Polaków, prawda? I to jest, Polska nie ma państwa, trzeba dawać dobrych Polaków, żeby to państwo odbudowali. Drugi element, który był jakby natychmiast mocno obecny, to taki jakby specyficzny też czynnik takiego wyobrażenia trochę innego o samodoskonaleniu wewnętrznym. W scoutingu, trudno, to jest kwestia dyskusji zawsze, czy to dobrze, czy niedobrze. W scoutingu bardziej chodziło o pewną ogólny ideał szlachetności. Zawsze u Baden-Powella też on był mocno religijnie fundowany, ale tak na zasadzie bez precyzowania, gdzie szukać tego źródła. Zawsze scouting był organizacją chrześcijańską, ale nie ze względu na specyfikę świata anglosaskiego nie precyzowano, gdzie szukać tego wzoru Ewangelii, prawda? Natomiast w Polsce bardzo szybko, jakby tak dosyć naturalnie, niezależnie od różnych nastawień, a Małkowski miał trochę inne, Sedlaczek trochę inne, ale Kościół był tym punktem odniesienia. To była organizacja, która bardzo dużo czerpała z takiego wyobrażenia chrześcijańskiego rycerstwa. Cokolwiek by powiedzieć, no to jest organizacja chłopców, prawda? Więc zasila się taką wyobraźnią jakichś wielkich legend. Zawisza, prawda? Czarny, postać dla pierwszych harcerzy, wielka. W odcinkach Potop się ukazał, czytało się o tych bohaterach. Chciało się być Wołodyjowskim, Kmicicem i tak dalej. Kmicicem z lepszej tej, etapu. To były te rzeczy, które poruszały wyobraźnię. Mieliśmy Muzeum Warszawskim Narodowym, niedawno wystawę malarstwa Józefa Branta. To też jest ten świat właśnie pewnych wyobrażeń rycerskich. To dało pewne wyobrażenie o człowieku silnym wewnętrznie, ale także silnym do wykonywania różnych zadań. Specyficzny rys, który jest potem oczywiście karykaturyzowany i który potem mnóstwo dyskusji powodował. Ten słynny dziesiąty, jak to potem ujęto, dziesiąty punkt prawa z abstynencją od alkoholu i papierosów i tytoniu. To nie jest coś, co w scoutingu występuje. To jest akurat pomysł wewnątrzharcerski, który się pojawił bardziej zresztą z powodu jakichś zależności z Eleuzis, takim nurtem abstynenckim właśnie. To weszło głęboko gdzieś do harcerskiej tradycji. Dobrze, niedobrze naznacza to tę tradycję do dzisiaj.
Ale powiedzmy, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Harcerstwo jako pewna korekta w ruchu scoutingu, prawda? Bo na całym świecie tym pojęciem, które funkcjonuje, to jest scouting.
Oczywiście.
Tak? Pojęcie harcerstwa, na ile się orientuje, jest pojęciem specyficznie...
Wyłącznie. W roku 1912 profesor Eugeniusz Piasecki, trochę też w nurcie takiego, wiesz, spolszczania różnych rzeczy, powiedział tak, mamy polskie słownictwo, harce, harcownik i tak dalej. Po co mamy brać inne słowa? I przyjęło się. No nie harcownik, ale harcerz.
Tylko, że wraz ze spolszczeniem nazwy
oczywiście,
była
też
tak, jak
zmiana.
O tym wspominałeś, była korekta w tym ideale. Odejście od takiego ideału, no powiedzmy traperskiego, prawda? To jest survivalowego, takiego kształtowania charakteru poprzez kontakt z dziką przyrodą. Baden-Powell chciał wychować raczej, nie wiem, farmerów, ludzi, którzy będą dbali o, wtedy tego określenia nie używano, ale mniej więcej o to chodziło, zrównoważony rozwój całego społeczeństwa, prawda? To jest moment, w którym zaczyna się ochrona przyrody, tak? I przyroda zaczyna być traktowana jako skarb narodowy, który powinien być chroniony, a nie tylko eksploatowany. I scouting byśmy mniej więcej umieścili gdzieś w okolicach tego nurtu. W Polsce, tak jak wspomniałeś, to idzie, no, po pierwsze w kierunku patriotycznym z pewnych oczywistych względów, w kierunku rycerskim. Od tego jest już tylko krok do militaryzacji, tak? Nie jest przypadkiem, że harcerze noszą rogatywki, prawda?
To oczywiście ma
oczywiście
rację.
mundury skautowe, zwłaszcza w tym wydaniu amerykańskim czy brytyjskim, one też przypominają mundury wojskowe, bo już na przykład w przypadku francuskim, romańskim, tak troszeczkę to wygląda inaczej, ale to nie jest przypadek, prawda?
Nie, oczywiście, zresztą no, ci wszyscy chłopcy oraz potem starsi, już troszeczkę młodzieńcy, marzyli o jednak tym, żeby też mieć musztrę, tak. Przygotowywać się również do walki. To można tak powiedzieć. Scouting gdzieś mieści się w Kiplingu. Mm-hmm. To harcerstwo bez Sienkiewicza trudno sobie wyobrazić. No i nasz bohater, Stanisław Sedlaczek, o którym wspominałem, że należał do organizatorów harcerstwa najpierw we Lwowie, no potem przychodzi czas, bardzo szybko przecież, przychodzi czas I wojny światowej i zaczyna się cała z tym związana komplikacja. Niektórzy zostają po jednej, drudzy po drugiej stronie frontu. Nasi zaborcy w czasie wojny stali po dwóch stronach. Sedlaczek znajduje się po stronie rosyjskiej.
Stąd on się przesuwa wraz z frontem.
Tak jak wielu. No, dzisiaj nie wszystkie te historie pamiętamy, ale przecież to są całe ewakuacje.
To znaczy Rosjanie, ja nie chcę w tej chwili rzucać jakimiś strasznymi liczbami, bo nie będę udawał, że ja je mam w pamięci, ale myślę, że spokojnie można mówić o setkach tysięcy.
Tak, oczywiście.
Setkach tysięcy głównie specjalistów, ale przy czym specjaliści to oznacza całe załogi fabryk, kolejarzy, których Rosjanie przymusowo, uciekając przed Austriakami, przed Niemcami na wschód, przymusowo z ziem polskich ewakuowali. Mm-hmm. W przypadku Sedlaczka, nie wiem, czy to był przymus, tak? Fakt jest faktem, że on wraz bardzo szybko znajduje się w Kijowie, prawda? Tak. I tam spędza całą pierwszą wojnę.
A ta komplikacja jest dla niego cały czas komplikacją, bo jest jakby obywatelem z drugiej strony frontu, potem musi cały czas w związku z tym zważać na to, żeby nie znaleźć się albo w zasięgu najpierw w ogóle wyjaśnić swoją obecność na terenie rosyjskim, potem przy przesuwaniu się frontu i jego własnych podróżach w tę i drugą stronę zawsze musi uważać na to, żeby nie zostać wcielony do armii austriackiej. Jest tam taki moment, a potem przychodzi czas rewolucyjny. I tutaj zresztą też dla nas dzisiaj zaciera nam się ten
pamiętajmy, moment. Że mówimy o człowieku 24-5-6-letnim.
Tak. I mówimy o kimś, kto w tym czasie właściwie od początku na podstawie tego, co przeczytał u Baden-Powella i czego nauczył się w Sokole i w konsultacji jeszcze z gronem innych osób, właściwie od nowa, od początku pisze cały schemat, tak, organizacyjny, uczestniczy w całym szeregu kursów, tworzy tę elitę. No ona sama się, harcerska elita nie wytwarza. Więc to jest masę pracy organizacyjnej, a to wszystko na tle, a to wszystkich tych zawirowań związanych z najpierw przesuwaniem się frontu, potem pewnym upadkiem po stronie rosyjskiej. Tam pamiętamy, że wtedy tworzą się polskie jednostki, jest cały spór, z którą stronę one mają iść. Potem mamy rewolucję rosyjską, o czym mało pamiętamy te różne fazy. One dla Polaków tworzą inną sytuację. Na przykład ja czytałem biografię Sedlaczka, taką napisaną przez jego syna, na księdza Mariana Sedlaczka. Ona opisuje, że właściwie pierwszy ten moment rewolucji lutowej, no to jest dla akurat Polaków w Rosji momentem wyzwolenia. No oczywiście w momencie dalszego ciągu bolszewickiego sytuacja już jest inna. Wtedy z kolei polscy instruktorzy harcerscy są rozpoznawani jako niebezpieczny wróg i są na liście, znaczy jakby z automatu, że tak powiem, instruktorzy harcerscy są ścigani, są przedmiotem śledztw. Potem jest cała legenda jakiegoś uczestnictwa, po części wywiadowczego, po części po prostu z bronią w ręku w wojnie w roku 20.
No pamiętajmy, że tam do 18 roku stoją Niemcy. To jest jeszcze ten kontekst okupacji niemieckiej, że równocześnie gdzieś tam toczy się wojna domowa w Rosji, ale fakt jest faktem, że Sedlaczek jest w Kijowie do 1919 roku.
Sedlaczek już w momencie, w którym harcerstwo staje się oficjalną organizacją, jest najpierw w 18 roku zjazd zjednoczeniowy, powstaje Związek Harcerstwa Polskiego, który de facto przyjmuje w swoim statucie całe obszerne fragmenty tego regulaminu, który Sedlaczek miał dla harcerstwa na Rusi i w Rosji, a więc tyle. Sedlaczek wchodzi do władz naczelnych, jest do roku 1939 XXI na różnych bardzo ważnych, wysokich stanowiskach. Albo jest naczelnikiem głównej kwatery harcerzy, albo jest we władzach naczelnictwa w ogóle Związku Harcerstwa Polskiego, albo z kolei, co też jest ważne, wspomaga harcerstwo z kolei od strony państwowej, bo jakby bywało, że był urzędnikiem w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, referendarzem zajmującym się sprawami harcerskimi. No, w każdym razie...
Redaguje czasopisma harcerskie.
Oczywiście, tak, bardzo ważne, to wspomniałeś, to są rzeczy, w których po prostu tworzy się harcerska metodyka i pewne również poprzez gawędy, które wtedy były ulubioną po prostu harcerską formą literacką, również jest pewien wzór. I ta praca właściwie w gronie, no można powiedzieć, ludzi, którzy byli od samego początku. Andrzej Małkowski to akurat jest figura, która dała początek, potem już nie jest obecna w dalszych latach. Henryk Glass, zresztą warto przeczytać jego wspomnienia na tropie Chudego Wilka, bo jego pseudonim harcerski Chudy Wilk, opisał właśnie to, o czym myśmy tutaj trochę opowiadali, tak od strony takiej chłopięcej trochę pamięci. Mamy Tadeusza Strumiłę, mamy też, to jest inna trochę już historia, generała Hallera, który też gdzieś tam jest w dziejach harcerskich w początkach mocno obecny. Cała plejada osób. I mniej więcej ta ekipa, można powiedzieć, że tworzy dzieje harcerstwa do roku 31 na mniej więcej podobnym, jakby w mniej więcej podobnym takim nurcie linii programowej, tak trochę jakby niewiele korygując to, co było na początku, jakby włączając jedynie element tego, że tworzy się pewna jedność polityczna na narodu, tak? W sensie po odzyskaniu niepodległości, że można już pracować w zwykłych warunkach zwykłej osłony państwa, ale jednak wychowanie ma być przede wszystkim wychowaniem narodowym. Wracamy do rozmowy o Stanisławie Sedlaczku. Tak mi się, jak sądzę, interesująco rozmawia o różnych dziejących się dookoła rzeczach, że zatrzymaliśmy się w tych początkach. Niemniej trzeba powiedzieć o tych momentach bardziej już trudnych i konfliktowych. I to są dwa akcenty. Jedno to jest jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym konflikt tak naprawdę z nowym pokoleniem bardziej już sanacyjnie nastawionym na pracę w harcerstwie. To są lata 30. No a potem oczywiście powiedzieć trzeba będzie o ziemskim końcu Stanisława Sedlaczka, związanym z II wojną światową. Ale to pierwsze. Niemal chwilę po zamachu majowym, po 26 roku, jak się czyta listy Sedlaczka, dał się odczuć, że ten przewrót polityczny będzie miał też wpływ na to, co się będzie działo w harcerstwie. Jest jasne, że harcerstwo nie jest organizacją, nigdy nie chciało być organizacją bezpośrednio podlegającą takim politycznym fluktuacjom. No, Baden-Powell to zwraca uwagę, jeśli chodzi o scouting, polskie harcerstwo też pilnowało, żeby nie być, jakby to powiedzieć, organizacją młodzieży przy jakimś politycznym czy państwowym wprost uwarunkowaniu. Tak? Nawet chodziło o to, żeby dawać sobie radę na przykład finansowo, nie sięgając po dotacje. No taki element pewnej ostrożnej niezależności harcerstwa, ale nie chodziło o jakby izolację od własnego państwa, tylko o pewne przyzwyczajenie, że akurat w tym momencie trzeba nauczyć się dawać sobie radę samemu. Nawet jeśli organizacja nie ma być masowa, to powinna sobie z tym dawać radę. No ale 26 rok, późniejsze lata, to jest mimo wszystko czas, w którym przychodzi myśl, że to, co będzie skutecznie służyło narodowi, to musi być państwowe, że państwo musi organizować życie narodu w większym stopniu. W związku z tym wszystkie te myśli, zamiast wychowania narodowego, raczej wychowanie państwowe, bo jeśli będzie to wychowanie narodowe, to będzie wychowanie polskie, to w takim razie na marginesie pozostają mniejszości narodowe, to w takim razie w harcerstwo nie zintegruje tego narodu jakby wewnątrz całości obywatelskiej. I z tą myślą niektórzy instruktorzy młodszego pokolenia uważali, że jakby musi nastąpić zmiana, tak? Że wychowanie państwowe to jest nowa myśl. Tu się zderzali z tymi ojcami założycielami, w których ostatecznie w 1931 roku w takiej no, przykrej atmosferze wypchnięto w ogóle z władz. Do tego dochodziły dopisywane do tego łatwo, dające się dopisywać różnice partyjne. Po jednej stronie byli instruktorzy niewątpliwie bardziej związani z pewną kulturą polityczną, sanacyjną, czasami też lewicową. No, różnie to było, bo same relacje między sanacją i lewicą bywały skomplikowane.
Ale niewątpliwie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, tak, były no, to, no, sojusz pomiędzy postępową inteligencją, tak to nazwijmy, a reżimem sanacyjnym był widoczny i on tak naprawdę zaczął się rozpadać gdzieś dopiero po kilku latach, po wyborach brzeskich, po tym wszystkim, co się stało.
Na razie mamy te powiązanie i tym bardziej jakby sobie wyobraźmy, że po drugiej stronie są z kolei instruktorzy, bardziej lub mniej z tego pierwszego rzutu, właśnie Sedlaczek jest tu świetnym reprezentantem, którzy nie wybrali nigdy jakby życia politycznego, partyjnego, więc na ogół oni nie są członkami żadnej partii, zresztą nie jest możliwe, bo...
A Sedlaczek jest urzędnikiem państwowym tak dobre jest. Parę lat po zamachu majowym.
Natomiast są jakoś...
On nie był opozycjonistą
nie,
żadnym.
Nie. Tak, natomiast jakoś są zawsze przyklejani, a potem jak zostaną odrzuceni, to oni rzeczywiście będą w większym stopniu gotowi, żeby się samemu przyklejać do opozycji prawicowej, czyli opozycji narodowo-demokratycznej, endeckiej. Tak? Sedlaczek to rzeczywiście warto powiedzieć, że jak go tak odsuwano stopniowo od różnych odpowiedzialności, to swojemu jednemu z przyjaciół żalił się w liście, że w sumie nikt z nich do żadnego ani Stronnictwa Narodowego, ani obozu Wielkiej Polski się nie zapisał, bo ich zawsze harcerstwo bardziej ciągnęło. Niemniej zawsze ich tak ustawiano, prawda? A jest prawdą, że potem, gdy zostali jako cała grupa odsunięci na bok, no to pewna skłonność tak polityczna do endecji u niektórych tam gdzieś tam zawsze się gdzieś tam pojawia, prawda? Więc ten konflikt polityczny gdzieś tam też istniał. Niemniej w miarze wychowawczym, programowym, no to były dwa punkty sporne zasadnicze. Pierwsze, czy wychowuje się dobrego obywatela, jeśli się go odnosi do tradycji polskiej, a daje się mniejszościom możliwość tworzenia ich własnych organizacji, to był ten nurt dotychczasowy. Czy też lepiej jest tworzyć silniejszą organizację i Związku Harcerstwa Polskiego, która będzie dążyła do włączania mniejszości na bazie obywatelstwa, państwa, przynależności do państwa. To był pierwszy spór. A drugi z tym związany, no to było bardziej lub mniej wyraźne nawiązanie do chrześcijańskich podstaw wychowania. Dla ludzi takich jak Sedlaczek odniesienie do po prostu Ewangelii i nauki Kościoła, jeśli chodzi o moment podstawy w wychowaniu, tak, był oczywisty od początku. Dla tych ludzi, którzy przychodzili w drugim rzucie, dla harcmistrza Antoniego Olbromskiego, który zastąpił Sedlaczka, czy na przykład dla osoby przecież znacznie nam o wiele bardziej nam znanej, zresztą nieprzypadkowo bardziej znanej niż Sedlaczek, czyli dla Aleksandra Kamińskiego na przykład, to było jasne, że odniesienie do chrześcijaństwa jest odniesienie do pewnego ogólnie pojętego etosu, tak? Takiego wyobrażenia o przyzwoitości, a nie konkretnej nauki moralnej. Więc na tym tle oni się niewątpliwie konfliktowali. To nie było tylko napięcie osobiste, pokoleniowe, ale także programowe.
Zresztą ten konflikt pokazuje też i te wybory, których dokonał Sedlaczek, są świetnie ilustrowane przez to, co on robił po 31 roku. Tu też warto dwa słowa o tym powiedzieć, że on się przeniósł do Poznania. Tam był jednym z, czy założycieli, a w każdym razie jednym z głównych organizatorów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nam się KSM, prawda, średnio kojarzy w sensie, że po prostu nie jest to jakaś bardzo dynamiczna organizacja, tak, czy liczna. Natomiast przed wojną była to jedna z najliczniejszych, o ile nie najliczniejsza organizacja młodzieżowa, działająca najprężniej oczywiście w Wielkopolsce. Także on jakby to powiedzieć, nie zostawia pracy wychowawczej, angażuje się w nią dalej, tylko już w innej organizacji, ściśle katolickiej właśnie.
Jego cały czas interesowało zagadnienie wychowania w bardzo również naukowy sposób. To warto o tym tylko przez
słowo. On uzupełnił studia, skończył pedagogikę,
oczywiście.
Prawda?
Tak. Potem miał wykłady z teorii harcerstwa w Instytucie również Pedagogicznym. To jest też charakterystyka tamtej epoki, prawda? On jakby to, co jest obszarem jego takich naukowych zajęć, to się nazywa psychotechnika, wtedy tak to nazywano, po prostu chodziło o badanie przy pomocy różnych pomiarów, różnych predyspozycji człowieka do takiej czy innej, nie wiem, zawodowej pracy, do takiej czy innej wyzwań charakterologicznych, no, rzeczy, które dzisiaj gdzieś tam popłynęły w stronę psychoterapii, w ogóle psychologii, tak, ale on gdzieś tutaj swoje zainteresowania znajdował. I rzeczywiście wspomniałeś o KSM-ie, wtedy to były dwie organizacje, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Kardynał Chlont, widząc Sedlaczka jakby już bez pracy harcerskiej, zaprosił go do stworzenia, przetworzenia programu tej organizacji. I jak się patrzy na ten program, widać, że Sedlaczek tam bardzo dużo przelał z pewnych dojrzewających w nim takich myśli dotyczących harcerstwa. Nie zrobił z HSM-u harcerstwa, ale bardzo dużo wprowadził tam elementów harcerskiej metodyki wtedy, w latach 30.
To jest właśnie moment, w którym odkrywa się młodzież, tak? Powstaje kategoria młodzieży jako odrębnej grupy, którą można opisywać kategoriami socjologicznymi, prawda? Już nie tylko dzieci, dorośli, ale właśnie jest tutaj ta młodzież, wobec której program, nie tylko ściśle duszpasterski, ale program wychowawczy, no musi być właśnie dostosowany. To nie jest wychowanie dziecka, a równocześnie to nie jest przysposobienie zawodowe, prawda?
Tak,
już dorosłego
coś,
człowieka, który
się tak, coś pomiędzy,
tak? Który wymaga bardzo specyficznej, intensywnej, ale właśnie dostosowanej do konkretnych potrzeb pracy.
Czas, żebyśmy zwieńczając naszą rozmowę powiedzieli po prostu jeszcze i o tym bolesnym zakończeniu życia. Stanisław Sedlaczek w czasie II wojny światowej znalazł się w Warszawie i tutaj ma bardzo chwalebną kartę pracownika Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej, naprawdę bardzo ofiarnego. Nie mamy czasu tu w tej chwili o tym rozmawiać, ale tylko wspomnijmy, że rzadko sobie wyobrażamy, że poziom zniszczeń Warszawy po wrześniu 1939 roku już powodował, że w Warszawie było bardzo wiele pracy, bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o pomoc ludziom, którym wojna zniszczyła dom, którzy znaleźli się bez żadnej pracy. Chodzi także o ludzi, którzy byli przywożeni przez Niemców zresztą spoza granic Generalnej Guberni i po prostu byli wysadzani w okolicach Warszawy. Wisłą ich przewożono i tutaj po prostu ich wysadzano na brzegu. Sedlaczek tam jeździł rikszą z innymi współpracownikami. Tych ludzi zaraz sprowadzano, znajdowano im jakieś ośrodki pomocy, bardzo często przy różnych klasztorach, ale nie tylko. I to była codzienna praca tego człowieka. A następnie znalazł się na szlaku bardzo wielu polskich inteligentów, których objęła akcja likwidacyjna. Hitlerowcy, tak, Niemcy, mieli dość konkretny plan likwidacji polskich elit. Właściwie zanim doszło nawet do tego przemysłowego wyniszczania społeczności żydowskiej, Żydów, no to wcześniej realizowano na dość dużą skalę najpierw aresztowania, potem eksterminacji,
tak,
wyniszczania.
Eksterminacja zaczyna się w zasadzie
tak,
już późną jesienią 1939 roku.
I tutaj mamy Sedlaczka jakby wewnątrz tego procesu, w końcu lipca 1941 roku staje aresztowany. Trzeba powiedzieć, że zostaje aresztowany nie tylko w czasie, gdy był po prostu zajmował się tą pracą, o której wspomniałem, ale no jakby również jako prawdziwy twórca takiej podziemnej organizacji harcerskiej, która nosiła kryptonim Chówce Polskie. Organizacja, wewnętrzna nazwa była Harcerstwo Polskie. Chówce to była ukrywająca charakter harcerski tej organizacji trochę na zewnątrz. Chodziło o organizację katolicką harcerską. No, po doświadczeniach tych wszystkich rozłamów niedokonanych formalnie, ale realnych w latach 30. wewnątrz ZHP, Sedlaczek, nie mogąc się dogadać z twórcami Szarych Szeregów, którzy w ogóle nie chcieli dopuścić, no tak, no powiedzmy sobie szczerze, nie chcieli dopuścić jakby do swojego grona tych instruktorów, którzy reprezentowali inną, tę drugą opcję. No, Sedlaczek z gronem współpracowników zadecydował o utworzeniu w październiku 1939 roku własnej organizacji harcerskiej. Ta organizacja nie ma do dzisiaj takiej sławy jak Szare Szeregi z dwóch powodów. Pierwsze dlatego, że o wiele dłużej trwał jakby cenzuralny zapis, konsekwentne wyciszanie opowieści o tej organizacji.
Znaczy powiedzmy wprost, że w pewnym momencie legenda Szarych Szeregów zostaje w bardzo specyficzny sposób włączona do jakby to powiedzieć wychowania, nazwijmy to patriotycznego w okresie PRL.
Tak, tak.
Kamienie na szanie stają się, powstają filmy.
No tak, po 57 roku tak. Aleksander Kamiński jest odnowicielem ZHP na nowych zasadach i w jakimś sensie to legitymizuje tę część tradycji harcerskiej. Natomiast z Sedlaczkiem i jego wychowankami, ja miałem jeszcze okazję z nimi rozmawiać w latach 80., było tak, że oni nie mieli swojego własnego głosu, nie mogli o nie opowiadać. Co więcej, ci, którzy przetrwali z kolei jako reprezentanci Szarych Szeregów, wysokie szarże Szarych Szeregów, zachowali też rodzaj głębokiej niechęci do chówców Polski, rodzaj takiej tworzenia czarnego obrazu, jako rozłamowców, tych, którzy z powodów politycznych i jakiegoś religianstwa katolickiego nie chcieli się dołączyć do szarych szeregów, to powoduje, że po chówcach Polski...
Tyle ich wypchnięto, co...
Tak, oczywiście.
To nie była jednostronna akcja.
Natomiast jest oczywiście osobną kwestią bardzo bogaty, ciekawy, interesujący program wychowawczy tej organizacji, no do końca stawiający zawsze na wychowanie młodzieży, tak? Nie na posyłanie od razu wszystkich do wykonywania czasami jakichś bardzo trudnych moralnie akcji, na przykład likwidacji, prawda, z bronią w ręku, tylko pilnowanie, żeby z bronią w ręku wysyłać tych, którzy są już jakoś dojrzali, a natomiast harcerstwo zajmuje się pracą wychowawczą, trzyma młodych ludzi, tych młodszych o kształtującym się charakterze, nie na linii ognia, tylko próbuje ich...
Choć umówmy się, że szare szeregi też jednak do akcji z bronią w ręku wysyłały dorosłych.
Tak, oczywiście. Była co do tego różnica. Symboliczne było zawieszenie w szarych szeregach 10 punktu prawa harcerskiego czas wojny, bo uznano, że to jest niekoniecznie już ściśle harcerska, taka, czy niby Związek Rezerwa Polskiego w czasie wojny, ale że trzeba, że jakby zmienia się troszkę okoliczności. To był zawsze przedmiot też pewnego symbolicznego i realnego.
Choć jak już mówimy o symbolach, to w słynnym filmie Akcja pod Arsenałem, prawda?
Tak, gdzie, tak, tak.
Oczywiście, no, najbardziej unieśmiertelniony przedstawiciel szarych szeregów, czyli Rudy, jest tam katowany przez Niemców i któryś z tych Niemców mówi, może papierosem, mówi, harcerz nie pali, prawda?
Także, oczywiście, ta symbolika pozostaje. Niemniej mówię o pewnym rozkazie, tak, który zmienia tutaj zasady i trochę inaczej to definiuje. Przechodzimy nad tym bardzo szybko, to jest tak naprawdę przedmiot wielkich dyskusji, nie mówię nie o tym 10 punkcie prawa, ile o tej różnicy między szarymi szeregami a chówcami polskimi, tylko tutaj o tym króciutko wspominamy. Stanisław Sedlaczek nie miał okazji poprowadzić swoich harcerzy do powstania, a oni potem w batalionie Gustaw, zwłaszcza w kompanii harcerskiej batalionu Gustaw, gdzie walczył syn Stanisława Sedlaczka, między innymi, na Starym
też
Mieście.
Też bardzo znana postać kapłan, misjonarz
i tak dalej. To Stanisław Sedlaczek już nie miał okazji widzieć swoich w akcji, w swojej walce. No bo jak powiedziałem, w końcu lipca 1941 roku został aresztowany, przewieziony na Pawiak, potem do Auschwitz.
To śledztwo jest niezwykle krótkie.
Tak.
Oni mu tam nie są w stanie tak naprawdę, nie mają za bardzo wiedzy pełnej o jego działalności. Nie są w stanie mu konkretnych
postawić
zarzutów. Dosyć szybko zostaje skierowany do
Auschwitz. I potem w samym Auschwitz jest 11 dni łącznie. I wedle tego świadectwa, które ostatecznie udało się wyodrębnić, świadectwa świadka naocznego, zostaje zabity w trakcie takiej wycieńczającej pracy przenoszenia 50-kilogramowych cementowych worków. Przewraca się do SS-mana, mówi po niemiecku, przecież ja znam kulturę niemiecką, jak możecie traktować tak ludzi? Wtedy SS-man dobija go kolbą. Taki jest koniec Stanisław Sedlaczek.
Opowieść o sobie, to jest taka sonda, którą zapuszczamy w przeszłość i przy okazji możemy dziejów danej osoby opowiadać tak naprawdę o wszystkich zjawiskach z przeszłości, z którymi ta osoba się zetknęła.
O to właśnie chodzi nam w tych rozmowach. Jeśli państwo w ten sposób wejrzeli w tamte sprawy, czasy, procesy, środowiska, to jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy w tym pomóc. Dziękuję ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję, Pawle. Dziękuję państwu. Dobrej niedzieli.
Dziękujemy państwu. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia, jak zwykle, w następną niedzielę o 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.